Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 3 sierpnia. Dzień ferialny, czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Minister zdrowia Niemiec, pan Karl Lauterbach, znany jako zwolennik twardych restrykcji w czasie tzw. pandemii, do których oczywiście zaliczało się zamykanie kościołów, teraz wzywa do otwierania świątyń. Czy to cud i pan Lauterbach się nawrócił? Tego nie wiem. Natomiast nawołuje do otwierania kościołów nie w celu modlitwy albo sprawowania kultu, ale jako miejsca ochłody, które powinny oferować ochronę podczas upałów. Ma to najprawdopodobniej związek z globalnym ociepleniem i nadzwyczajnie wysokimi temperaturami, których efekty w ostatnich dniach wszyscy widzowie zapewne odczuli. Ja na przykład, pomimo tego, że jest środek lata, dość często chodzę w ciepłej bluzie. W odpowiedzi na apel ministra zdrowia, archidiecezja Kolonii wyjaśniła, że kościoły powinny być otwarte zawsze, dla wszystkich, na modlitwę, na chwilę ciszy i na oddech. Jest to tak samo ważne zimą, jak i latem. Dlatego archidiecezja kolońska z radością wspiera inicjatywę otwartych kościołów. Może cieszyć fakt, że archidiecezja obok chwili ciszy i oddechu znalazła miejsce na wymienienie modlitwy. Francja. Emerytowana profesor genetyki pani Claudine Jeunet wraz z panią Nicole Prialo wydały książkę zatytułowaną Twoja płeć ma znaczenie. W wywiadzie dla magazynu Le Figaro profesor Jeunet wskazała, że nie wolno mylić terminu gender, który pojawił się stosunkowo niedawno, z terminem seks, który jest bardzo stary. Zauważyła również z konsternacją, że zamieszanie między tymi dwoma terminami jest tak wielkie, że dla niektórych zmiana płci, gender, wydaje się być porównywalna ze zmianą płci, seks. W języku polskim obydwa te terminy tłumaczy się jako płeć. Ewentualnie seks jako płeć, a gender jako rodzaj męski i rodzaj żeński. Jednak w innych językach są to terminy odrębne. Jak mówi pani profesor, gender to dane społeczno-kulturowe i są na antypodach płci, która jest danymi ściśle biologicznymi. Chromosomy, które pojawiają się od poczęcia, są obecne w każdej z naszych miliardów komórek i czynią z nas od stóp do głów kobietę z parą chromosomów płci XX lub mężczyznę z parą XY. Dożyliśmy czasów, w których wybitna pani profesor musi takie rzeczy tłumaczyć ludziom na łamach czasopisma Le Figaro. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. W minioną sobotę obchodziliśmy wspomnienie świętej Marty. Święta Marta była siostrą Marii i Łazarza, z którymi mieszkała w Betanii, miasteczku położonym około 3 km na wschód od Jerozolimy. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy, jak ich dom odwiedza Pan Jezus. Marta zajęta była posługami, a Maria w tym czasie słuchała słów Chrystusa. Wówczas ten powiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Innym fragmentem, gdzie przedstawiona jest święta Marta, jest opis wskrzeszenia jej brata, Łazarza. U świętego Jana czytamy: Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Święta Marta jest patronką gospodyń domowych i kucharzy. Państwo położone w Palestynie, czyli ziemskiej ojczyźnie świętej Marty. Katoliccy biskupi wezwali władze do podjęcia działań w obliczu nasilających się ataków na chrześcijan i chrześcijańskie miejsca kultu. W oświadczeniu opublikowanym 28 lipca Komisja Justitia et Pax poinformowała, że zazwyczaj bardzo aktywne organy ścigania są najwyraźniej niezdolne do powstrzymywania tych ataków. Przestępstwa takie jak plucie, obelgi, przemoc fizyczna, a także wandalizm i graffiti są popełnione głównie przez żydowską ekstremistyczną młodzież. Apel jest zatem skierowany do wychowawców, przywódców religijnych i rodziców. Jak piszą biskupi, niezrozumiałe jest, że władze państwowe w dalszym ciągu zezwalają na te przejawy pogardy. Komisja zwraca też uwagę, że w przeszłości żydowskim ekstremistom udawało się przejmować chrześcijańskie miejsca kultu, a historia pokazuje, że to, co dziś wydaje się skandalicznym zachowaniem mniejszości, jutro może stać się akceptowaną praktyką większości. Malawi. Na wezwanie episkopatu katolicy z Malawi wraz z wyznawcami protestantyzmu i islamu protestowali 13 lipca w całym kraju w obronie rodziny, przeciwko ideologii LGBTQ i inne literki. W Malawi za homoseksualizm grozi kara do 14 lat więzienia. Obecnie Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy holenderskiego homoseksualisty, pracownika organizacji pozarządowej oraz transpłciowej kobiety z Malawi, którzy domagają się zmiany prawa. Malawijscy biskupi ze względu na, jak to napisali, wprowadzające w błąd dyskusje i debaty toczące się obecnie na różnych forach, postanowili wyjaśnić swoje stanowisko. Dlatego wystosowali pismo i zorganizowali wspomniane protesty. Jak piszą hierarchowie, pomimo naszego ubóstwa, musimy stanąć w obronie rodziny i kultury. Nawet gdy jesteśmy pod silną presją ze strony bogatych, ale praktycznie pogańskich społeczeństw, które niestety wydają się nas wpychać na drogę kolonizacji. Argentyna. Korporacja prawników katolickich wezwała Sąd Najwyższy Argentyny, aby pilnie zezwolił na rozpatrzenie spraw kwestionujących konstytucyjność prawa aborcyjnego z powodu naruszenia podstawowego i fundamentalnego prawa do życia. Prawo zezwalające na zabicie dziecka na życzenie do 14 tygodnia ciąży zostało uchwalone w roku 2020, mimo tego, że 59% Argentyńczyków sprzeciwia się aborcji na życzenie. Według oficjalnych danych w roku 2021 zabito ponad 73 tysiące nienarodzonych dzieci, a w roku 2022 było to już ponad 96 tysięcy. Te rekordowe liczby wzbudziły reakcje katolickich prawników, ponieważ, jak powiedzieli, osiągnęły alarmujące granice i stanowią bardzo poważną tragedię moralną i demograficzną w kraju. W zeszłym roku na każde 5 poczętych dzieci jedno było abortowane. Polska. W maju donosiliśmy o serii artykułów w Gazecie Wyborczej i Onecie, które miały za zadanie obrzydzenie społeczeństwu uroczystości pierwszej komunii świętej. Tym razem związany z Gazetą Wyborczą portal e-dziecko.pl opublikował artykuł o nagłówku „Jestem nad Bałtykiem, dzieci drą się, ojcowie piją na umór, 1/3 to beneficjenci 500+. Jako dowód gazeta podaje jakże aktualny wpis twitterowego trolla ze stycznia 2020 roku. Wówczas to użytkownik o niku TW Wolfgang, który obok nazwy profilu ma flagi Unii Europejskiej, Ukrainy, Polski oraz tęczę, a także 8 gwiazdek, napisał: „Jestem na urlopie w czterogwiazdkowym hotelu nad Bałtykiem. 1/3 to beneficjenci 500+. Jest opcja all inclusive. Wpychają się do kolejki. Talerze pełne jedzenia, jakby im mieli za chwilę zabrać. Dzieci drą się przy stołach, a ojcowie piją na umór. Ostatni raz urlop w Polsce”. Nie wiem, czy akurat ten wpis był prawdziwy, w takim rozumieniu, że ten pan naprawdę był wtedy nad morzem. Natomiast takich głosów, że 500+ teraz się pojawiło, kiedyś to był spokój na plażach, w Sopocie, w Zakopcu, na lotniskach, w jastarni. Ach, gdzie ta nasza postkomunistyczna Polska? Zawsze, mój drogi słuchaczu, mówiłem, że nie wiem, czy 500+ ma jakiekolwiek działanie prorodzinne, w sensie, że więcej dzieci przez to będzie rodzić się w Polsce. Natomiast za to jedno, że po 26 latach od niby obalenia komunizmu, zwykli ludzie, których przodkowie być może za komuny mieli w sercu Bóg, honor i ojczyzna, a nie na przykład przyjaźń polsko-radziecką, i którzy przez 26 lat musieli patrzeć, jak bogaci Polacy, z których naprawdę nie chcę nikogo skrzywdzić, 80%, 90%, mówię o naprawdę bogatych, nie mówię o klasie średniej. To byli ludzie raczej z rodzin, którzy za komuny nie mieli za bardzo Bóg, honor, ojczyzna w sercu. I za to jedno 500+ bardzo, bardzo lubię. Natomiast co do samego artykułu Gazety Wyborczej, trzyma on standardy tego wybitnego pisma. Najlepszym podsumowaniem merytoryki tego artykułu jest fakt, że jego autorka, pani Alicja Czarnecka, twierdzi, że zdarzenie to miało miejsce podczas pandemii COVID-19, mimo że ta zaczęła się w Polsce dopiero miesiąc później, Ale czymże są takie detale dla redaktorów Gazety Wyborczej, którzy podjęli się tej szczytnej misji, żeby wciąż zmieniać świadomość społeczeństwa polskiego, że Polska to jest tak naprawdę kompletna beznadzieja. Może gdyby do władzy wrócił układ, bylibyśmy jakoś tak bardziej ku Europie. Ale teraz wieś. Ponownie Polska. Jak informuje dziennik Rzeczpospolita, spośród cudzoziemców najwięcej przestępstw statystycznie popełniają Ukraińcy. Jednak najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. Tworzą oni szajki okradające domy. Wśród najczęstszych przestępstw popełnianych przez obcokrajowców są kradzieże, jazda po alkoholu, a także posiadanie narkotyków. W ciągu ostatniej dekady grono cudzoziemców podejrzanych o czyny kryminalne zwiększyło się o 365%. W roku 2013 było to 3,5 tysiąca osób. W roku ubiegłym już 12 400. Spośród 4095 cudzoziemców podejrzanych o przestępstwa w ciągu 5 miesięcy bieżącego roku najwięcej było obywateli Ukrainy, 2288 osób, czemu trudno się dziwić, ponieważ legalnie przebywa ich w Polsce ponad 1,5 miliona. Najgorzej procentowo wypadają jednak Gruzini. 22 tysiące z nich posiada prawo pobytu, z czego 901 to osoby podejrzane. Stanowi to 4% przebywających w Polsce Gruzinów. Dla porównania Białorusinów z prawem pobytu jest czterokrotnie więcej, 88 tysięcy, a zarzuty ma 277 z nich, co stanowi 1/3%. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ostatnio w rozprawkach rozpoczęliśmy tematykę wychowania dzieci. Dziś chcę rozpocząć temat równie ważny, który względem wychowania jest wręcz pierwotny. Małżeństwo. Jeżeli miałem obawy przed podjęciem tematyki wychowania, tematyka małżeństwa wydaje mi się jeszcze trudniejsza. Dlaczego? Ze zwykłego strachu. Czy jest jakaś tematyka, w której łatwiej wziąć jakieś słowa, wyciągnąć z kontekstu i zarzucić komuś, że straszne rzeczy powiedział? Małżeństwo, jeszcze bardziej niż rodzicielstwo, zostało wypaczone. W popkulturze, literaturze, w zasadzie w każdym przekazie, z którym się, mój drogi słuchaczu, przez ostatnie dziesięciolecia mogłeś stykać. Czy chociaż Kościół pozostał przy swojej prawdziwej nauce? Również nie. Co miało wyraz w mającej miejsce w 1983 roku rewolucyjnej zmianie w kodeksie prawa kanonicznego. Zmieniono wtedy cele małżeństwa, o czym mowa była w innej rozprawce. Dość powiedzieć, że jak bardzo nie starałbym się zmiękczać przekaz, puszczać oczko do każdego rodzaju odbiorcy, wyobrażać sobie, jak zareagują kobiety, jak zareagują mężczyźni, i tak nie mam raczej szans wypowiedzieć się w sposób nie ściągający na mnie gniewu. Dlatego też nie będę usiłował zmiękczać jakoś tego przekazu. I powiem to najprościej, jak umiem. Kiedyś za cel małżeństwa uważało się rodzinę. Kobieta chciała znaleźć mężczyznę, który najbardziej nadawał się na głowę rodziny. Celem była rodzina, a swoje zadanie kobieta postrzegała jako dawanie jak najwięcej z siebie. Mężczyzna chciał znaleźć kobietę, która najbardziej nadawała się na panią domu, strażniczkę domowego ogniska, matkę dla jego dzieci. Celem znowu była rodzina, a swoje zadanie mężczyzna również postrzegał jako dawanie jak najwięcej z siebie. Oczywiście było z pewnością może nawet dużo ludzi, którzy inaczej podchodzili do małżeństwa, ale wtedy działali oni wbrew przyjętym normom i panującej wizji małżeństwa. Dzisiaj za cel małżeństwa uważa się doznania uczuciowe, cielesne i wzajemne nakierowanie na siebie. Kobieta marzy o mężczyźnie, który będzie dbał o nią, patrzył na nią, skupiał się na niej. Dla niej celem małżeństwa jest ona. Mężczyzna chce znaleźć kobietę, która będzie dbała o niego. On będzie dawał jej tyle, byle móc otrzymać jak najwięcej dla siebie. Znowu, celem małżeństwa jest on. Dziś małżeństwa raczej mają charakter transakcyjny. Ja bym chciała od drugiej strony tego i tamtego. I oczywiście, żeby było miło, to też coś z siebie dam. Jeśli kiedyś byli ludzie, którzy mieli podobne podejście, to było, tak jak mówiłem, wbrew przyjętym normom. Dziś takie są normy. Przynajmniej forsowane w mass mediach. Proszę znaleźć mi współczesny film, serial czy książkę, w którym mężczyzna, widząc przepiękną kobietę, zamyka oczy i wyobraża sobie, jak do końca życia dokonuje poświęceń, żeby dać jej poczucie bezpieczeństwa, żeby stworzyć dla niej i dla dzieci bezpieczny, stabilny dom. Proszę znaleźć mi takie wpisy na mediach społecznościowych, gdzie kobiety lub mężczyźni piszą o swoim pragnieniu miłości, i piszą o niej właśnie w tym kontekście. Wyprano nam skutecznie mózgi. Jeżeli bowiem celem małżeństwa jest branie od drugiej strony, jest to, żeby mi było w tym małżeństwie jakoś tak w miarę miło, to nigdy, przenigdy nie uda się tego połączyć z katolicką, niezależną od okoliczności, nierozerwalnością małżeństwa. Jeżeli jedno z małżonków przyjmuje za swój cel jak najlepsze wykonywanie swojej roli, jak najlepsze wypełnianie swojej misji, wtedy może to robić niezależnie, czy w danej chwili współmałżonek jest miły czy niemiły, czy się krzywo spojrzał czy spojrzała. Tylko tak myśląca osoba tak naprawdę może być brana poważnie, kiedy składa przysięgę przed ołtarzem. Jeżeli ktoś staje przed tym ołtarzem i ślubuje coś, ale małym druczkiem ma dopisane: oczywiście, jeżeli będzie w miarę miło, to znaczy, że gigantyczny sukces odniosły wszystkie kosmopolitany, twoje style, miliard filmów, 100 tysięcy seriali, harlekiny, komedie romantyczne, czy też powiedzmy w moim dzieciństwie Bravo Girl. Nie wiem, mój drogi słuchaczu, dlaczego z takim strachem podchodzę do mówienia o małżeństwie. Bardzo cię proszę, napisz w komentarzu, czy chcesz, żebym kontynuował tę tematykę. Może dla ułatwienia, jeżeli twój komentarz będzie dotyczył właśnie tego pytania, umieść w nim czerwone serduszko. Po nim będę te komentarze wyszukiwał. Maryjo, posłuż się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Najchętniej na temat tego, czy chcesz słuchać dalej o małżeństwie. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę ci błogosławionego dnia. Święta Marto, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.